Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, dokładnie 26 lat temu, 27 grudnia 1998 roku, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej rozpoczęło swoją działalność i po raz pierwszy odezwało się do swoich słuchaczy. Przez cały rok 2024 chcieliśmy razem z Wami świętować srebrny jubileusz Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Dzisiaj kończymy oficjalnie te obchody. Moim i Państwa gościem jest ksiądz prałat Leszek Szkopek, którego nie trzeba przedstawiać naszym słuchaczom, wieloletni dyrektor naszej rozgłośni. Bardzo się cieszę, że ksiądz prałat przyjął nasze zaproszenie i chciałbym, żebyśmy dzisiaj w tej audycji, w tej rozmowie troszeczkę powspominali księdza obecność w Radiu Rodzina.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam i całą załogę Radia Rodzina, a nade wszystko słuchaczy. Pewnie trochę już inne pokolenia, ale zawsze to są słuchacze Radia Rodzina.
Księże prałacie, te początki księdza prałata w radiu były bardzo zaskakujące. Ksiądz był wtedy bardzo młodym księdzem. Jeden rok stażu kapłaństwa z takim małym marginesem. Został ksiądz wezwany przez ówczesnego biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę na spotkanie i zostały księdzu powierzone obowiązki dyrektora Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Myślę, że to była bardzo zaskakująca decyzja dla księdza prałata w tym czasie.
Zaczyna od sprostowania, bo nie było roku, tylko 3 miesiące, bo rzeczywiście wyświęcony zostałem 27 maja 1999 roku. Radio już wtedy działało, rzeczywiście, od 27 właśnie tego dzisiejszego dnia, 27 grudnia 1998 roku pod czujnym okiem księdza biskupa Stanisława, ale oddane w zarząd takiemu, jak ja, być może uczącemu się kapłanowi, by pokierować załogą ludzi świeckich, którzy to będą rozwijali. No, potoczyło się jak się potoczyło, nagle ta załoga została bez kapitana i trzeba było go nagle znaleźć. No i rzeczywiście to było i zaskakujące, i powiem szczerze, że nawet był taki moment w rozmowie z księdzem biskupem Stanisławem, dzisiaj to jest jeszcze popularniejsze, ale wtedy wydawało mi się, że ktoś mnie chce w coś wkręcić, to znaczy, że to jest nie do wiary. I potem ta rozmowa z księdzem biskupem, a w istocie to, co ksiądz biskup mówił, ja sobie tak układałem, że to być może chodzi o jakiś rodzaj współpracy. No też ciekawie, bo wtedy byłem wikariuszem parafii, gdzie teraz jestem dzięki Bożej dobroci proboszczem Ostrzeszów, parafia Farna. Myślałem sobie, że chodzi o jakiś rodzaj współpracy, jakiegoś, powiedzmy, dojeżdżania, przygotowywania materiałów. To było oparte o też taką moją historię związaną z drogą do kapłaństwa. Szedłem nie tak typowo, tylko gdzieś jak też troszkę opłotkami, aczkolwiek dziś wiem, że to wszystko było jakoś potrzebne, ważne i sobie bardzo cenię, Bogu dziękuję, że tak było. Szedłem przez zakonną drogę, nowicjat, potem właściwie prawie całe seminarium mogłem zrealizować w ramach Zgromadzenia Księży Salwatorianów w Bagnie i jedną z aktywności tam podejmowanych, no nie powiem, że nieważną, ale jakby troszeczkę inaczej przeżywaną, była nasza aktywność klerycka w radiu Nomen Nomen Rodzina, które funkcjonowało od 92, zdaje się, roku we Wrocławiu, jeszcze pod rządami księdza Drzewieckiego. To była fajna przygoda, ale pojęcia o funkcjonowaniu radia we mnie nie rozbudziła, dlatego że byliśmy podzieleni w takie sekcje. Ja należałem do tak zwanej sekcji redaktorów dyżurnych, a redaktor dyżurny w zasadzie odbierał telefony. Jak trzeba było zmontować serwis informacyjny, ale w takim trybie wydrukować i powycinać z kartek te wydruki, połączyć jeszcze, co nie było taką oczywistością, te rozgłośnie z internetem, bo wszystkie łącza były na przewodach telefonicznych, to jest zupełnie inna historia. Natomiast o tej części, gdzie się wchodziło z paluszkiem na ustach, że tu jest emisja i tak dalej, lampka, że się zapala, cisza. O tej części, gdzie była konsola, gdzie mikrofon, nie miałem żadnego pojęcia. Ale dla księdza biskupa dosyć taka, bym powiedział, chyba ładnie ułożona informacja przez mojego rektora, który wystawiał mi opinię z bagna. Informacja, że był bardzo zaangażowany w pracę Radia Rodzina. No, to sprawiło, gdzieś uruchomiła się taka trochę chyba szalona, pozdrawiam księdza biskupa Stanisława, szalona myśl, żeby tego księdza, co tu się pojawił, ni z tego, ni z owego, bo ja tylko byłem rok w diecezji i to najpierw jako kleryk, potem w lutym wyświęcony jako diakon i wreszcie na kapłana, tak jak już wspomniałem. Więc to była szalona myśl. Zresztą ksiądz biskup nie kryje, że absolutnie nie spotkała się ta myśl i ten pomysł księdza biskupa z aprobatą jego współpracowników bliskich, którzy mówili, kto to widział, to się nie uda, to się nie może udać. Ksiądz biskup mi chyba z 10 razy podkreślał, żeby ksiądz nie myślał. Mówi, to jest ad experimentum, tylko do końca czerwca. No, zapomniałem zapytać, o który czerwiec chodzi, bo okazało się, że tych czerwców było 16.
Ta przygoda trwała bardzo, bardzo długo. Ja teraz też, no pewnie nie zdradzę księdzu prałatowi szczegółu, pewnie ksiądz prałat też słyszał o tym z ust księdza biskupa Stanisława Napierały, kiedy byliśmy tam 30 listopada po kończącej się gali, aby podziękować księdzu biskupowi za to, że powołał do istnienia Radio Rodzina. Rozmawialiśmy na temat początków, wspominaliśmy księdza prałata i ksiądz biskup wtedy nie żartował, mówił bardzo poważnie. Powiedział takie zdanie, że jeżeli ja dzisiaj byłbym biskupem kaliskim, to ksiądz prałat Szkopek byłby dalej dyrektorem Radia Rodzina. Także nie wiem, jak się ksiądz prałat na to zaopatruje.
Myślę sobie tak, a wicedyrektorem byłby ksiądz Mateusz Puchała. I może by nam się dobrze współpracowało, tak jak początek podjęliśmy też razem, prawda? I to są takie ciekawe rzeczy, które teraz, kiedy mam trochę inną kondycję takiego swojego funkcjonowania i o wielu rzeczach myślę tak troszeczkę w kategorii podsumowania, to no, najwięcej takich ciekawych rzeczy dotyczy spotkań z ludźmi, że się gdzieś udało kogoś znaleźć, zaprosić do współpracy, potem współpracować jakiś czas, że potem ten ktoś, o tak na przykład jak ksiądz dyrektor był w stanie, czy wcześniej jeszcze ksiądz Łukasz Skoracki, którego pozdrawiam, a potem właśnie ksiądz Mateusz, no, że podjęli tą rolę. Ja nieraz opowiadam, czasem gdzieś jadę samochodem w domu, to tak może nie tak często, ale czasem też, ale no, to dla mnie jest największa satysfakcja, kiedy wiem, że to radio działa, że funkcjonuje, że mało tego, że się rozwija, że zmienia się też, tak już wspomniałem, trochę pokoleniowo, że są i starzy pracownicy, którzy mają swoje doświadczenie, wchodzą młodzi, którzy dzisiaj mają jeszcze więcej takiej intuicyjności w prowadzeniu mediów, bo pierwsze lata, powiedzmy, no to jednak była końcówka XX wieku, to jest ćwierć wieku z górą za nami, to nawet najodważniejsi, no jak coś robili, to robili raczej brawurowo, mówiąc sobie, damy radę, ale nie wiedzieli, co ich czeka. Natomiast dzisiaj wiele rzeczy, które funkcjonowały kiedyś jako takie magiczne, trochę mówiąc dziwnym językiem, ale zarezerwowane na przykład dla radia czy dla telewizji. Dzisiaj każdy to ma w telefonie, ma rekorder, ma kamerkę, potrafi się wypowiedzieć i oni widząc, że to potrafią, potem szukają czegoś takiego, co da im taki trochę wiatr w żagle i nagle się znajduje taki jeden czy drugi, trzeci, czwarty człowiek. Wtedy trzeba było tych ludzi trochę szukać, namawiać, przekonywać. Zupełnie osobną kwestią, to już też nieraz mówiłem, ale albo absolutne nieprzygotowanie do takiego funkcjonowania wobec mediów księży. To znaczy, kiedy my pojawialiśmy się sami też wystraszeni, też nie tak jak ksiądz Mateusz teraz, ksiądz dyrektor, z taką swoistą pewnością wchodzi z mikrofonem, Ale my też jako pracownicy, ja jako ksiądz, chodziliśmy, by zrobić jakiś wywiad, poprosić o jakąś rozmowę, to najczęściej połowę całego tego zaangażowania trzeba było włożyć w to, żeby kogoś przekonać, żeby dwa słowa powiedział, dlatego że to były jeszcze dwa takie, bym powiedział, zestawienia ludzi. To jeszcze byli księża, którzy niektórzy, na widok mikrofonu uruchamiała się im taka zakładka w myśleniu, całą młodość nas nagrywała. To byli księża, którzy w 99 roku byli takimi zacnymi proboszczami i tak dalej. Dzisiaj w większości już nie żyją, ale oni się po prostu bali, bo oni wiedzieli, że oni byli też nagrywani, byli nieufni. Potem się rozchodziły różne takie mity na temat, jak cię nagrają, to wszystko, co ostatecznie jest prawdą, dzisiaj wiemy, że co się pojawi w sieci i tak dalej, że to już zawsze zostaje. To jest jedno. A druga grupa to, powiedzmy, jakby była tak po środku, to znaczy jeszcze nie było tego świata. Przyszedłem do radia, nie miałem w ogóle jeszcze telefonu komórkowego, nie? Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Nie miałem, po prostu był w radiu tylko stacjonarny i tyle. No to jedna z pierwszych rzeczy, którą kupiłem rzeczywiście, to należałem wtedy do elity księży, którzy mieli telefon komórkowy w 99 roku, więc oni się nie zdążyli nigdzie ani nauczyć, ani przekonać, ani też nie mieli jakby przekonania, że to ma sens, tak, żeby się wypowiedzieć, żeby coś polecić, zaprosić. To lat trzeba było na to, żeby po pierwsze już ten element przekonywania musiał odpaść, po drugie, żeby się przekonali, że to ma nośność pewną, dać zaproszenie, wysłać, zrobić relację i tak dalej. Myślę, że podobne przeżycia miał, chociaż no, gazeta była bardziej dostępna, ale i napisać jest zawsze trochę łatwiej, ale miał ksiądz Krystian Szynowski, czy potem ksiądz Andrzej w opiekunie. Myśmy się po prostu na przestrzeni tych 25 czy teraz 6 lat, jak dzisiaj, uczyli mediów. Dzisiaj ta sprawa już należy do takich oczywistości.
Myślę, że tutaj też takie słowa podziękowania należą się księdzu biskupowi Stanisławowi. To były początki diecezji. Trzeba było tworzyć strukturę, a on miał taką twórczą odwagę, że powołał do istnienia czasopismo i radio. Dzisiaj to jest takie oczywiste, że mamy swoje diecezjalne media, ale wtedy to było takie myślenie księdza biskupa Stanisława bardzo przyszłościowe i chyba z Bożego Ducha.
Tak, na pewno. I nie dał się okłamać biskup Stanisław, dlatego że był taki, niestety, to trzeba powiedzieć wyraźnie, w Kościele też, nurt podchodzenia do tej kwestii, że radio, prasa, powiedzmy prasa, a radio to już w szczególności, o telewizji to w ogóle nikt nie marzył w 98-99 roku, że to jest coś takiego, na co nas nie stać. I to było zaplanowane kłamstwo, dlatego że to skrzętnie i to tak zwani ludzie Kościoła, przepraszam, teraz takiego dziadka teraz odgrywam, ale trochę tak jest. Dzisiaj to widzę, że to jest prawda, bo przez moment się też chyba nie do końca z tym zgadzałem. Ale tak zwani ludzie Kościoła mówili biskupom, że na to was nie stać. A chodziło o to, żebyśmy tego nie mieli. My dzisiaj, kiedy jesteśmy diecezją, nie ma dużo takich diecezji, która ma i radio, i telewizję, na przykład w tej chwili internetową na takim poziomie, i czasopismo dostępne, które jest regularne, nie jakieś tam i cenowo na przykład też dostępne, chociaż wiemy, że nawet jeśli ono za chwileczkę zdrożeje, to jest i tak pewien fenomen, że można tak funkcjonować, ale to jest oparte właśnie na takim swoistym uporze, na tym rozpoznaniu w Bożym Duchu, o co ksiądz pyta. I trzecie, właśnie taki zdrowy rozsądek, właśnie nie dać się okłamać. Myślę, że gdzieś tam w tym 90-tych latach, kiedy przyszło to nowe, po 89 roku, to mieliśmy jako Kościół w Polsce parę szans, żeby zafunkcjonować też w tej przestrzeni mediów, ale właśnie niestety zafunkcjonowało to kłamstwo i z tego, z tamtego się wycofano. Potem powstawały różnego rodzaju połączenia sieci i chociaż na papierze to zawsze jakimś punktem zbornym miała być jakaś taka jakość i, powiedzmy, ta przestrzeń programowa, że to będzie, jak się połączymy i tak dalej. Ostatecznie chodziło o pieniądze i to się raczej nie udawało. Te sieci wszystkie niestety ocierały się także i o jakieś tam skandale, o potem także i możliwości przekazywania różnych wiadomości. Jedne można było, innych nie można było. Przepraszam, może zdradzam trochę takie kulisy, ale tak było. Myśmy byli niezależni. Oczywiście byliśmy biedakami, całe moje funkcjonowanie, teraz to nie wiem jak jest, ale jako radio na przykład, to chociaż opierało się to duże pieniądze i czasem nawet było to komentowane i księża nawet i może ludzie nawet świeccy też mówili sobie, czy warto wydawać tyle pieniędzy na takie radio, to my byliśmy jakoś strasznie biedni, ale ksiądz biskup konsekwentnie ciągle bronił tego, żeby nie wpuścić reklamy jako takiej żarłocznej, takiej, która potem stawia od razu wymagania. No znów odwołam się do takiego oczywiście Bożego Ducha i tego zdrowego rozsądku księdza biskupa Paweł. Ksiądz biskup zawsze mówi, o księże tam. Kto księdzu za darmo da pieniądze? Nie? No więc to zawsze było takie charakterystyczne, czy chciało to, tamto, czy zrobić. Jest taka jedna historia właśnie takiej szczególnej Bożej interwencji, gdzie już mieliśmy zrobić taki milowy, siedmiomilowy krok w rozwoju radia i ktoś chciał tam dać jakieś pieniądze. Myśmy byli do tego nawet przygotowani. I wieczór przed spotkaniem z tym kimś ksiądz biskup zadzwonił i mówi, proszę księdza, wszystko zrywamy. No i całe szczęście. Nic nie chcę dalej mówić, ale właśnie ten Boży Duch. Natomiast tymi środkami ubogimi doszliśmy do takiego poziomu i stanu i daliśmy pewnie też taką jakby wyrzutnię, no bo jak ja odszedłem, no to potem właśnie ksiądz Łukasz, czy teraz ksiądz Mateusz, z którym rozmawiamy, to czy ze mną, to jest właśnie taka historia, która mogła się zdarzyć, bo było tamto. Słabe, trochę biedne, ale ciągle z jakąś taką ambicją, żeby się rozwijało, nawet od strony i przestrzeni, i sprzętu, i zaplecza, aż po to, co do dzisiaj mnie wzrusza, kiedy o tym myślę, ten taki ostatni element, kiedy mogłem jako ja jeszcze, będąc w radiu, ale oczywiście z wielką, wielką pomocą i takim zaangażowaniem księdza biskupa Stanisława. Oczywiście trochę ciągle mówię o biskupie Stanisławie, ale to jest mnóstwo też ludzi dookoła. Mogliśmy wybudować tę najnowszą część i powiedzmy, co by tam nie było, to wszystko jest nieważne, z kaplicą. Z kaplicą, z Najświętszym Sakramentem, z pewną żywotnością przemyślaną od początku, że może też jesteśmy jedyną rozgłośnią w Polsce, gdzie modlitwę w godzinie miłosierdzia prowadzimy z transmisją i to audio i wideo przed Najświętszym, wystawionym Najświętszym Sakramentem, prowadzoną dla społeczności radiowej. Więc mówię, może to się teraz zmienia, już tak nie śledzę tego, ale to były takie projekty, które z jednej strony no były gdzieś tam w mojej głowie, z drugiej strony znajdowały poparcie u biskupa, z trzeciej strony trzeba było znaleźć na te pieniądze, bo to zawsze kosztowało ogromne pieniądze, kiedy to radio jako takie nie zarabiało, no to zawsze trzeba było się zapytać, za co my to zrobimy. Zaczynaliśmy od kilkudziesięciu metrów kwadratowych, a teraz radio funkcjonuje na kilkuset metrach ostatecznie i no i z tymi możliwościami, prawda? Może jakimś takim dla mnie taką maleńkim niedosytem jest to, że ten zasięg powiedzmy naziemny nie jest taki stuprocentowy, no ale znów nie do końca już jest o co walczyć, dlatego że jeśli radio jest w sieci, no dzisiaj nie ma prawie że granic do tego, żeby z niego korzystać. To jest na pewno to. Natomiast to, co ogromnie cieszy, a co powiedzmy dla mnie to było marzenie, no, że radio dzisiaj jest całodniowe, że jest od rana do wieczora, jest bez żadnej przerwy, bo przecież pamiętajmy, że 26 lat temu, tak jak dzisiaj to mija, tego radia była jedna godzina. Potem dwie, potem cztery, potem osiem. No i tak długo trwało. No a teraz jest radio całodzienne, czego absolutnie gratuluję.
Księże Prałacie, chciałbym, żebyśmy powrócili do roku 1999. Tak jak ksiądz prałat powiedział, była załoga, która w pewnym momencie została pozbawiona kapitana. Tym kapitanem stał się ksiądz prałat jako dyrektor radia. To były początki. Trzeba było wszystko otworzyć, zastanowić się, jak ma wyglądać program. To nie było łatwe zadanie, na pewno wiązało się z różnymi trudami, ale nie był ksiądz sam, mógł ksiądz także liczyć na wsparcie tego zespołu najbliższego, któremu też zależało na tym, żeby radio się rozwinęło.
Tak, to były też dwie koncepcje, dlatego że ksiądz biskup dał mi do wyboru albo tych, którzy są, po prostu im podziękować i zamknąć radio na jakiś czas, była mowa o 3 miesiącach i wszystko zorganizować od zera, zwłaszcza myśląc o ludziach, dlatego że ci, którzy byli, oni to radio przejęli, w swoim stylu prowadzili i mówi ksiądz, nie da rady tego przekierować na taki ten ton, taki kościelny, tak jak miałoby to radio wyglądać. Ja postanowiłem zaryzykować i poprosiłem, żeby ksiądz biskup pozwolił mi nie zamykać na ani jeden dzień radia i poszliśmy dalej. Oczywiście było trudno, nieraz sobie gryzłem wargę i mówiłem, biskup miał rację, ale przeszliśmy przez to. Z tej pierwszej ekipy myślę, że 2/3 odpadły na przestrzeni pół roku, ale jednak 1/3 była i to są ludzie, którzy byli i są do dzisiaj w radiu. To są ci, patrzyłem na to, no niestety nie bezpośrednio, ale z takim przejęciem, no choćby ci nagrodzeni tym srebrnym pierścieniem świętego Józefa. No, niezwykłe, piękne, bardzo się cieszę, że tak się stało. Paweł Pawlaczyk oczywiście od początku, Renia Błaszczyk, Magda wtedy Mróz-Żurawska, potem Olszewska, ale oczywiście i wiele innych osób, które potem dochodziły, Kinga, Jakub Tomalakowie, potem w taki, bym powiedział, prawie cudowny sposób jakby przysłana do radia Maria, dzisiaj Cieślak, a wcześniej Górzyńska, bo pojawiła się w momencie, kiedy mieliśmy w naszej diecezji peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. To były takie momenty, kiedy mieliśmy taką ambicję, a nie mieliśmy tylu ludzi, żeby być w każdym miejscu nawiedzenia Matki Bożej i byliśmy w końcu, ale to między innymi za sprawą jakiejś takiej nieprawdopodobnej historii właśnie, że nic tego, nizowego właśnie pojawiła się Maria i na pierwszy rzut oka wydawało się, że ona nie podoła temu, a ona absolutnie wszystkie oczekiwania czy powiedzmy tam skojarzenia przerosło to, co potrafiła zrobić, jak potrafiła się odnaleźć. Nie bez trudności oczywiście też i tak dalej. No i wiele innych osób. Zawsze jak wymieniam, to wiem, że kogoś pomylę. Słuchałem niedawno rozmowy z Tomkiem Klimowiczem czy Kasia Łakomiak, Korach teraz i tak dalej. To można by wymieniać. Myślę, że jednak od mojej strony to było najważniejsze, żeby jednak ciągle byli ludzie, żeby byli to ludzie uformowani, żeby posługiwali się pewnym językiem, który jest adekwatny do tego, co chcemy powiedzieć. Nawet w pewnym momencie jakimś takim rodzajem takiej ambicji radiowo-duchowej była potrzeba znalezienia odróżniającego czynnika od Radia Maryja, dlatego że myśmy się ciągle plątali na tych falach, a to Radio Maryja, a to Radio Rodzina. Oczywiście na początku, że nas mylono, no to pół biedy, ale w pewnym momencie człowiek już mówi sobie, tyle lat tu siedzę, tyle pracy włożyliśmy, no myśmy się powinni odróżniać jakoś i to też było wyzwanie, żeby to odróżniać. Myślę, że ono było, już za moich czasów się troszkę pojawiło, a teraz tym bardziej jest. I dobrze, bo jest i Radio Maryja, i Radio Rodzina, i tak dalej. Już pomijam wątek, że dostawaliśmy po głowie za to, że wchodzimy na Radio Maryja, podczas gdy to było nasze pasmo. Ale to jest zupełnie już inna historia. W każdym razie to było ważne. Ale też nie odpuszczałem, jeśli chodzi o takie sprawy, no bo no najciekawsze jest to, co się dzieje jednak w terenie, więc być tam, gdzie coś się dzieje, nie tylko potem coś odtworzyć, tylko zarejestrować, stać się nawet kreatorem pewnego zasobu dźwięku, archiwum, które dzisiaj jest i funkcjonuje, no bo tego też nie było w ogóle, kiedy zaszedłem do radia po tam 7 miesiącach jego funkcjonowania, nie było w ogóle czegoś takiego jak archiwum, nie było czegoś takiego jak rodzaj nagrywarki takiej, która mogła, no zresztą nie było w ogóle ani jednego komputera. Działaliśmy na jeszcze wtedy montaż na minidyskach i tak dalej. To zupełnie inna epoka. I zawsze stawiałem na to, żeby po pierwsze to było, potem żeby to zarchiwizować, bo miałem tę świadomość. Potem byłem trochę chyba dumny też z tego, kiedy, ja już nie pamiętam ile to lat upłynęło, ale mieliśmy te narodowe rekolekcje ze świętym Józefem i oddanie świętemu Józefowi ojczyzny naszej. Ile to było, ze 2 lata temu? 3, może nawet 3. I pamiętam, że zrobiliście to studio takie właśnie tam przy świętym Józefie, a ja no jakby kursowałem Ostrzeszów Kalisz jeszcze tu i tam. Słuchałem tego i mówię sobie, Boże, to wszystko powstało w Radiu Rodzina. To wszystko powstało, zostało zachowane, zarejestrowane, bo oprócz tego, że tam ciągle kogoś łapaliście do studia, to ciągle sięgaliście po rozmowy, dźwięki, piosenki. No, to już osobny temat, to jest twórczość związana powiedzmy ze świętym Józefem. No, bo przecież oczywiście pewnie wieloraka inna też, ale ta ze świętym Józefem. To, że się znalazł w naszych szeregach Kuba, to, że dzisiaj no, jest jednym z bardziej rozpoznawalnych twórców z tego, powiedzmy, nurtu muzycznego i nie tylko w Polsce, ale i na świecie, prowadzi i warsztaty i tak dalej, tworzy. Te pierwsze rzeczy, te pierwsze dźwięki, takie nieśmiałe, one powstawały w radiu albo we współpracy z radiem, czy powiedzmy dawaliśmy młodemu twórcy taką nadzieję, że chociaż jedno radio będzie puszczało na początku, a potem to myśmy z jakąś tam trochę nieśmiałością patrzyli, czy my do tego możemy sięgać. Jak się to zestawi jeszcze z osobą, która w tej chwili jest w tym samym mieście, w którym ja funkcjonuję, z siostrą Bożeną Anną Flak, która napisała przez ten czas wiele, wiele utworów literackich, wiersze, które powstawały czasem na moją prośbę i są dzisiaj albo wierszami jako takimi, albo powiedzmy funkcjonują jako znane piosenki, czy to hymn o świętym Józefie na kongres józefologiczny, czy rozmowa ze świętym Józefem. Czy teraz na koniec gdzieś tam, no już też pewnie 3 lata upłynęły, ale poprosiłem o wyprodukowanie takiego utworu Nadzieja z pracowanych rąk, który no w internecie w tej chwili ma 250 000 odsłon. No to robi wrażenie i mówię sobie, no powiedzmy praca, tam działalność, newsy, na bieżąco wiadomości, ogłoszenia i tak dalej, a jest pewna twórczość też. To było coś takiego ważnego. Ale żeby to wszystko mogło być, to cały czas trzeba było gonić i piąć się po tej drabince jakiej technologicznej, czyli sprzęt, czyli od samochodu począwszy, rekordery, aparaty fotograficzne i tak dalej. To często nie znajdowało zrozumienia u księdza biskupa Stanisława, więc na różne sposoby trzeba było to organizować, ale zawsze legalnie, tylko tyle, że czasem trochę nerwów kosztowało, że no właśnie ksiądz biskup jak kiedyś powiedział o aparacie fotograficznym, książę, do radia aparat jest niepotrzebny, nie? Fotograficzny, no to no tak, a myśmy zrobili podczas peregrynacji Matki Bożej Częstochowskiej właśnie w ciągu tych miesięcy, w tych parafiach naszych 280, jeszcze tylu innych miejscach, bo przecież Matka Boża była i w ośrodkach różnego rodzaju, i w więzieniu, i w szpitalach, i kaplicach i tak dalej. Zrobiliśmy 108 tysięcy zdjęć, więc no, to jedna luszczanka wtedy dostaje, przepraszam, w łeb, prawda? Bo to mniej więcej, można powiedzieć, tak się liczy. I tak było. I no, z tego jakoś tam chyba no, dzisiaj trochę jestem dumny, a przede wszystkim Panu Bogu dziękuję, że jakimś takim kawałkiem, takim trybikiem gdzieś mogłem być razem z ogromną rzeszą ludzi, których nie potrafię w tej chwili wszystkich wymienić. Na pewno też Adam Szymański, który był i jest, ale nie od początku był, który to był taki drugi człowiek, który myślałem, że mnie wkręca. Bo znałem go jako rzeczywiście dobrego aktora z teatru imienia Wojciechowskiego w Kaliszu, do którego z no, taką dużą, dużą radością chodziłem. Do pewnego momentu, potem się zrobił taki dziwny, ale przez lata chodziłem tam bardzo i widziałem Adama na scenie i znałem go jako dobrego aktora, znałem jego żonę, znam panią Beatę i tak dalej, rodzinę. I on kiedyś przychodzi i mówi, że chce zrobić praktyki. I robił tam jakieś swoje dalsze studia i tak dalej. Przyszedł do nas. No i został. I myślę, że jakoś tam zostawił też taki dobry, duży ślad. Oczywiście nie wspomnę o aktorach jeszcze innego formatu, to Mariola i Maciej Orłowscy, których też oczywiście znałem z naszego kaliskiego teatru, bo tam pracowali, ale potem złączyli swoje życie z Warszawą, ale nie zostawili nas, zostali z nami chyba do dzisiaj, prawda? I ta współpraca jest, to są niezwykłej szlachetności, wspaniali ludzie, niesamowici. Więc pamiętam pierwsze spotkanie, się powie, czy zgorsze, czy nie zgorsze naszych słuchaczy, ale umówiliśmy się w takim barze teatralnym z panem Maciejem. I no, idzie taki księżulo, bo to było w pierwszym roku, zaraz chyba jakoś tam jesienią 99 roku. Taki księżulo wystraszony idzie na spotkanie z jakimś tam, no już dosyć znanym aktorem, bo Maciek był znany, Mariola też w Kaliszu, grała wtedy dosyć duże role. W Królową Śniegu na przykład grała Mariola, wtedy akurat była na afiszu. Maciek grał Szarla z Nawura w tym takim musicalu Piaf. No, Maciek grał w Dziadach też potężną rolę. No, w każdym razie to był taki, no jak ja byłem na widowni, to no tak trochę jak jeszcze niektórzy ludzie patrzą w telewizję i myślą, że o, tam jest ktoś taki niedostępny, więc poszliśmy do tego baru i tak, proszę księdza, proszę pana, proszę księdza, proszę pana. I tak w końcu Maciek się odezwał, mówi, to może po piwku, co? No i rzeczywiście to przełamało. No ale to była epoka, kiedy mieliśmy w radiu tylko jedno studio i wszystko, co można było robić, to można było robić poza czasem emisji. A że aktor wiadomo, że do południa śpi, potem idzie na próbę, potem gra, to jego czas jest dopiero po spektaklu, czyli zaczynało się o 22 najczęściej dopiero nasze spotkanie, żeby coś nagrać, zmontować, po prostu nie mieliśmy komputerów i siedzieliśmy czasem do 2, do 3 w nocy, więc oni tam szli do domu, Maciej i Mariola, a ja szedłem do siebie, a oni spali do południa, a ja o 6 byłem już u siostry przy ołtarzu. Potem Panu Bogu dziękowałem, że oni się wyprowadzili do tej Warszawy, bo ta praca się znormalizowała. A potem mieliśmy drugie studio, teraz jest jeszcze trzecie miejsce do nagrań. No, no to mówię, to wszystko jest jakby, dla niektórych to jest nie do wyobrażenia, ale tak było. Więc na pewno ludzie, na pewno powiedzmy pewna kreacja, która się wiąże za radiem, że nie tylko żeśmy coś tam odtwarzali, tylko tworzyli. No i też taka ambicja technologiczna, którą no, ksiądz Mateusz jakby podtrzymuje wszystkie te wątki, ale też no, gratuluję, bo radio w którymś momencie też nabrało znowu takiego nowego blasku i sprzęt jest na takim poziomie, że wielu no, przychodząc do nas troszkę gryzie się i mówię sobie, gdybyśmy mieli taki sprzęt.
Księże Prałacie, myślę, że ważne jest też to, że Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej od samego początku miało też bardzo konkretną misję. To jest rozgłośnia katolicka i poprzez falę naszego radia mamy ewangelizować tych, którzy są odbiorcami naszych treści. Bardzo często przywoływaliśmy już tutaj księdza biskupa seniora Stanisława Napierałę, który mówił, że radio jest największą amboną diecezji. Chcieliśmy od samego początku informować o tym, co dzieje się w naszym kościele diecezjalnym, w naszym kościele partykularnym, ale to także wspólna modlitwa, która jednoczy, modlitwa z udziałem radiosłuchaczy. Do tego dochodziły różne spotkania, transmisje. Myślę tutaj o grupie Złotej, Kaliskiej Pierwszej Pielgrzymki na Jasną Górę i wiele, wiele innych wydarzeń. Pielgrzymki w ogóle radiowe, które ksiądz Prałat zapoczątkował i one do dzisiejszego dnia cieszą się też taką renomą, że właśnie te wspólne wyjazdy do miejsc świętych, one jednoczą tych ludzi, którzy są naszymi słuchaczami i odbiorcami.
No tak, tego wszystkiego było dużo. To znaczy opieraliśmy się też na takim zdaniu, które powiedział Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, że radio katolickie jest wtedy, kiedy jest w nim modlitwa i katecheza. I te dwa elementy, choćby nie wiadomo co innego jeszcze włożyć, jak są, to one przechylają tę szalę na tak, a jak choćby nie wiadomo co robić, ich nie ma, to katolickim radiem radio nie będzie. I to było zawsze dla mnie takie ważne. Modlitwa, której też żeśmy się uczyli, bo trzeba było rozbudzić wyobraźnię, że tam z drugiej strony ktoś jest, potem nabieraliśmy przekonania, potem właśnie ta otwartość typu właśnie modlitwa z udziałem słuchaczy, przesyłanie intencji. To zawsze jest jakiś lęk, bo najpierw była jedna intencja, potem 5, potem 50. Grupa Złota wspomniana, jedna z pierwszych w Polsce. Potem prawie wszystkie pielgrzymki miały jakby we współpracy z najczęściej radiem taką grupę duchową, pielgrzymów duchowych, ale byliśmy jednymi z pierwszych. Noc konfesjonałów, która na początku też się opierała o pewną jakby organizację, której się podjęliśmy my, radio. To znaczy ona kiedyś miała jeszcze trochę większy zasięg niż teraz, bo było i więcej kościołów, i więcej księży zaangażowanych, no ale wiemy, że teraz nawet byłoby to trudne chyba taką liczbę osiągnąć, ale wiem, że w takim szczytowym momencie to w tę noc konfesjonałów zaangażowanych było z Kalisza i okolicy dosyć szerokiej, bo to w Kaliszu tylu księży nie było nigdy, ponad 120 księży. Spowiedź była od 19 do 24, nie tak jak teraz jest chyba w 6 kościołach, kiedyś była nawet w 11 przez moment kościołach, więc to była ogromna, ogromna akcja. Tak, w pewnym momencie też trzeba było się odważyć, zobaczyć ze sobą. Takim pierwszym może momentem był ten wyjazd na Jasną Górę, na wejście pielgrzymki, jak była duchowa grupa, to ci ludzie przychodzili do świętego Józefa na modlitwę, a potem mówili, to siedzimy w autokar i pojedziemy ich powitać. I to była taka odwaga, czy przyjdą, czy nie przyjdą, zapiszą się, czy nie zapiszą. No a potem tak nieśmiało to, a to do Lourdes, a to do Fatimy, a to potem Ziemia Święta, która stała się pewną marką, co teraz bardzo ubolewam, że się już nie daje na razie tego zrobić, zrealizować. No ale są właśnie kolejne pielgrzymki inne i ludzie to rzeczywiście przyjmują w sposób markowy, bo mówią, że o, my jedziemy z radiem rodzina, gdzie, a już nie pamiętam, ale z nim jedziemy, to zawsze jest fajnie. Nie? Więc to, no, to też dużo mówi. Wydawnictwa, czy jako takie nie, ale powiedzmy parę książek, płyt, nagrań, to, co już mówiłem, radio samo w sobie dzisiaj się nie broni. Musi stanowić pewien punkt zborny dla działania, które jest szerokie i wielowątkowe. I wtedy nagle się okazuje, że to ma wielką wartość i jest rzeczywiste. Dziś, o ile był na początku taki moment, że księża też albo inni ludzie mówili sobie, co to tam jest, kto to tam tego słucha, co to z tego jest. Dzisiaj chyba tego nikt nie kwestionuje. Myślę, że po prostu już teraz nawet może nie chodzi aż tak bardzo o takie liczby, a dzisiaj nie sposób pomyśleć sobie, że tego nie ma. Ale jednak są takie miejsca i takie decyzje, gdzie się na to w odpowiednim momencie nie odważono i tego nie ma i boję się, że nie będzie. Bo takiej odwagi, żeby dzisiaj zacząć na przykład wejść na taki rynek, no to już może nie być.
Księże Prałacie, wchodzimy dzisiaj w 26 rok działalności naszego diecezjalnego radia. Ksiądz był obecny w tym radiu przez 16 lat, czyli przez większość tego czasu jako dyrektor. Chciałbym zapytać o to, co było najpiękniejszego, ale także o to, co było najtrudniejszego w tej 16-letniej posłudze.
O najpiękniejszym już powiedziałem, to znaczy o tym czasie, kiedy była Matka Boża z nami. Chociaż na pewno wespół, ale wtedy tego tak nie ogarnialiśmy, bo to nie było tak intensywne, to była taka sama podobna przygoda, kiedy Jezus Miłosierny, też decyzją księdza biskupa Stanisława, towarzyszył obraz Jezusa Miłosiernego, ten tak zwany drugi pierwowzór, który mamy u ojców jezuitów w Kaliszu, towarzyszył misją Miłosierdzia Bożego po ostatniej pielgrzymce Jana Pawła. W 2002 roku pamiętamy, że była ta właśnie chwila, kiedy ten obraz był tam w Łagiewnikach przez papieża pobłogosławiony i się zaczęło. I to pamiętam dokładnie od parafii Miłosierdzia Bożego przy ulicy Asnyka, dzisiaj sanktuarium, diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Były te pierwsze misje Miłosierdzia Bożego, prowadził je świętej pamięci ojciec Zdzisław Pałubicki. Z kimś jeszcze, z ojcem Tadeuszem też chyba świętej pamięci, znaczy na pewno świętej pamięci Tadeusz, uciekło mi nazwisko. Filas właśnie. Chyba oni we dwóch to prowadzili w swoisty sposób, jak to ojciec Zdzisław. Ale to było jakby rozciągnięte w czasie, to było 9 lat, bo to trwało aż do 2011 roku. Wtedy ta intensywność nie była tak odczuwalna, ale było to też coś bardzo ważnego i też byliśmy we wszystkich parafiach na rozpoczęciu albo na zakończeniu tych misji tej peregrynacji, bo to były takie dwa dzieła. A potem, kiedy Matka Boża. Wiem, że to było jakoś trochę wywalczone przez księdza biskupa, że gdzieś tam w kolejce byliśmy chyba kiedyś indziej i całe szczęście cieszę się, że to się wtedy stało, że byliśmy też gotowi do tego, żeby to obsłużyć. Ja sam byłem w ponad 80 parafiach wtedy na takim wydarzeniu przyjęcia obrazu albo pożegnania obrazu. Pewnie ze 180 może odwiedziła pani Maria. Jeszcze pozostali pracownicy, którzy jeździli, no to pewnie ze 40 innych miejsc, bo tych miejsc było dużo. To było tak przedzielone zimą, pamiętam, był najpierw jesień, potem była przerwa i potem od wiosny aż do jesieni. I potem jeszcze następnego roku jechaliśmy do diecezji elbląskiej na przekazanie obrazu do nowej diecezji, do Iławy, pamiętam, pojechaliśmy. Więc to było, z najpiękniejszych chyba z rzeczy, które przeżyłem, spotkań, wydarzeń, takich epizodów, wypowiedzi ludzi, które zapamiętałem i tej bliskości z tym obrazem. Pamiętam, że na początku, potem się to zmieniło, nawet kilka dni temu dzwonił do mnie ojciec Mariusz, ale na początku było takich dwóch ojców, którzy byli kierowcami i kapelanami, stróżami tej kaplicy samochodowej i obrazu. I myśmy się tu nie nauczyli takiego właściwego określenia. Zaczęliśmy mówić, nawet podrukowaliśmy różne rzeczy z takim sformułowaniem, że przybyła do nas kopia obrazu jasnogórskiego. I oni tu przyjechali i zaczęli tak mocno to krytykować, kontestować to sformułowanie. Ja mówię sobie, jak tam się wymądrują, tam mamy wydrukowane, wiemy co mówimy. A oni forsowali sformułowanie wizerunek peregrynacyjny. Obraz peregrynacyjny. Tam nie było tego słowa kopia. I oczywiście ja tego nie wiedziałem na początku i nie mogłem, bo skąd. Ja pamiętam jako dziecko peregrynację z 76 roku, kiedy była ta pierwsza i pamiętam grabów mój rodzinny. Wiem, że to było coś, bardzo mało rzeczy pamiętam z takiego wieku 4-5 lat, ale to pamiętam. Ale nie mogłem wiedzieć potem, jako już dorosły człowiek, o co tym ojcom chodzi. Ksiądz pamięta, oni mieli na imię? Ci ojcowie? Jeden był Mariusz, no Mariusz to był na końcu potem. Ale no nieważne. W każdym razie, ale się trzepiali przy każdej okazji. Bo oni jeździli, słuchali radia, więc my potem żeśmy to relacjonowali. No mnie się ciągle gdzieś tam plątała ta fraza pod tytułem kopia. Co się spotkaliśmy? No, i takie tam były przytyki. I w pewnym momencie zupełnie nie pod ich wpływem, tylko sam rozpoznałem, że to naprawdę nie jest kopia. Że to nie jest kopia. A że ten obraz jest, ma taką swoistą moc sam w sobie. Mówiąc takim językiem, który tu czasem przytaczamy, że on sam w sobie działa. Niekoniecznie w łączności z Jasną Górą, jako taką, że przywieźli kopię obrazka albo najświętszego obrazu. Nie, to jest obraz peregrynacyjny. Ja myślę, że jak ktoś tego tak powiedzmy nie przeżył, jak myśmy mogli jako radio, bo może byliśmy poza biskupami, tam jeszcze paroma osobami, byliśmy jedynymi, którzy mieli jakby taką esencję tego przeżycia, bo to ta gęstość tych spotkań powodowała, że to tak jakby pić magę, nie dolewać do smaku, tylko myśmy pili taką esencję tego wszystkiego i tak było. To wielu też tego nie potrafi zrozumieć, ale to określenie jestem pewien i tu nie chodzi o jakieś takie, nie wiem, bo to zakrawa o, no ale nieważne, w każdym razie możliwe, że jest to trudne do zrozumienia, ale ja zrozumiałem, że mamy do czynienia ze znakiem prawdziwej obecności Matki Bożej. O, tak bym to określił. I żyć w takim poczuciu przez kilkanaście miesięcy to była największa łaska. To, czego żałuję, jeśli chodzi o radio, to tego, że nie było radia ani mnie w radiu, kiedy w Kaliszu był Jan Paweł II. To jest taka rzecz, jak mi ktoś pyta, co byś chciał, żeby się zdarzyło, jakbyś tam miał jeszcze być, no ale tak się nie zdarzyło. Mówię, ani radia wtedy nie było jeszcze, ani nawet mnie w diecezji kaliskiej. To jest z takich rzeczy. A co było najtrudniejsze? Znaczy myślę, że ja odkryłem to dopiero jak poszedłem na parafię. Ja tego nie wiedziałem. To znaczy myślę, że kto mnie zna, to wie, że raczej tylko to miał być o radio, a nie o mnie, nie? Ale tak sobie myślę, że wielu ludzi wie, że angażowałem się do teraz, próbuję, ale już to się nie zawsze udaje, tak na 100% wszystko, we wszystko i w radio też. I byłem taki rozpędzony. Był taki moment, kiedy faktycznie chciałem odejść, prosiłem nawet księdza biskupa o to, żebym mógł pójść na parafię tam, nie wiem, po 5 czy 6 latach, czy może 7, nie wiem, no dokładnie nie wiem. W każdym razie byłem rozpędzony w tym, co jest. To mnie jakoś tam niosło. Może też czasem powodowało, że człowiek nie zawsze się tak, jak powinien zachowywał. Może kogoś uraziłem, to przepraszam, ale no ale tak było. To jest też skaza, jak do ciebie po święceniach jeszcze nie masz 26 czy 7 lat. Od początku mówią dyrektor i tak dalej. To są takie rzeczy, które albo się dobrze przeżyje i potem, nie wiem, w porę przeprosi za to, że się niewłaściwie zachowywało. Przepraszam. Natomiast albo się nigdy tego nie zrozumie. I tyle. Natomiast do czego zmierzam? To jest ostatnia taka myśl, że dopiero jak poszedłem do radia i to było dla mnie trochę trudne, bo wydawało mi się, ale dzisiaj już tak nie myślę, że ja przez wszystkie tych 16 lat trochę byłem okradziony z tego, co daje takie kapłaństwo na parafii. I w takim sensie, oprócz tego, co powiedziałem, że nie było Jana Pawła w tym czasie, to jakby nie żałuję. No oczywiście były złe rzeczy, więc za nie żałuję, ale tego, co się działo przez tych 16 lat, nie żałuję. Natomiast wiem, że gdybym umarł jako dyrektor radia, tu się kłaniam księdzu biskupowi Stanisławowi, w tym sensie dobrze, że nie jestem dyrektorem radia, to bym nie wiedział, co to znaczy być księdzem tak do końca. Bo to jednak jest troszkę inne posługiwanie. Tam to niby specjalistyczne, ale tak naprawdę, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi, trochę epizodyczne. Jednak ciągle wszystko się opiera o takie jednorazowe spotkania. One są ciekawe, wyjątkowe, bo to ci ludzie są często właśnie i znani, i lubiani, i właśnie też niedostępni, więc ludzie są tak tylko rękę mógł podać, żeby tam z tym kimś tam, a ksiądz tam sobie idzie, rozmawia, nie wiem, na herbatę, na kawę, tutaj piosenkarka, tam ktoś. Oczywiście to wtedy też tam nakręcało człowieka, ale to w pewnym momencie się zorientowałem, że to nie o to chodzi. Natomiast jak poszedłem na parafię, zostałem proboszczem, najpierw w Sycowie, a teraz tutaj w Ostrzeszowie, to z całym pakietem pewnie i błędów i tego wszystkiego, co popełniam, to teraz mi się wydaje, że takim księdzem, jakim księdzem można być, mogę być dopiero teraz i być może nie, właśnie jeszcze raz powiem, nie żałuję. Tamtych 16 na pewno nie, a za 10, które Pan Bóg prawie mi już daje, kiedy jestem poza radiem i już w drugiej parafii, najpierw piękne 3 lata w Sycowie, w parafii Matki Bożej Częstochowskiej, a teraz tutaj u Matki Bożej w Niebowziętej w Ostrzeszowie, to bardzo się cieszę z tego.
Bycie radiowcem to przede wszystkim praca z mikrofonem, to spotkania, rozmowy. Czy pamięta ksiądz jakąś rozmowę, wywiad, który ksiądz mógł prowadzić? I on do dzisiaj jakoś jest ciągle żywo obecny w księdza sercu, bo tak jak przed momentem ksiądz powiedział, tych rozmów, spotkań było bardzo dużo, ale są też chyba takie spotkania, które no właśnie wywierają też jakieś piętno takie pozytywne na całe nasze życie. Czy pamięta ksiądz jakąś taką szczególną rozmowę, wywiad, który mógł ksiądz poprowadzić?
Nie wiem, chyba nie. Natomiast jest grupa rozmów, które pamiętam i one wszystkie dotyczą, czy łączą się, oprócz tego były też dodatkowe, ale łączą się z pierwszymi czwartkami w radiu. No to też była taka rzeczywistość, która w istocie opierała się o Radio Maryja. To wiemy dobrze, że to spotkanie pierwszoczwartkowe, które do dzisiaj jest, ono swoją moc miało z tego przekazu, który szedł najpierw przez radio, też tylko przez radio, bo przecież to już ponad 20 lat, jak te spotkania pierwszoczwartkowe są od 2004 roku, od czerwca. Potem dopiero dołączyła telewizja Trwam, bo jej nie było w 2004 roku, więc wiemy, ale zawsze było też Radio Rodzina, no i też wszyscy wiemy, że od samego początku, może nie od samiutkiego początku, aczkolwiek prawie, gdzieś tam pojawiałem się z tym mikrofonem. I to były 3 takie zestawienia, no bo powiedzmy, modlimy się w intencji małżeństw, rodzin. To zawsze starałem się mocno odróżniać te rzeczywistości, bo to jest niestety taki problem poplątania tych tematów, zakresów treści, które się kryją pod tymi słowami. A trzecie to życie właśnie i obrona tego życia poczętego, więc te trzy wątki. No i cały szereg ludzi, którzy gdzieś tam w tym kluczu się pojawiali. Czasem z jakimś większym, czasem mniejszym oddaleniem, bo to czasem się wydawało, że nie wiem, rozmawiamy o trzeźwości, no to może o trzeźwości nie, to chodziło o trzeźwość w rodzinie. Rozmawialiśmy o chorobie, to może o chorobie, o szpitalach, no nie, no o chorobie w rodzinie. I tak to zawsze się dotyczyło jakoś małżeństwa, rodziny, życia, ale zwłaszcza kiedy chodziło o życie, też nauczyłem się, że takie te najbardziej powiedzmy topowe zaplanowane spotkania, one wiązały się też niestety z wielkimi i największymi trudnościami takimi, które no miały doprowadzić do tego, że czegoś takiego, co zaplanowaliśmy, nie udało się zrealizować. Łącznie z tym, że jedno takie bardzo charakterystyczne, chociaż było ich więcej, ale bardzo charakterystyczne, rozleciało się i po 2 latach mogliśmy do tej rozmowy wrócić. Myślę tutaj o spotkaniu z profesorem Bogdanem Chazanem. W którymś roku, ale teraz nie powiem którym, został zaproszony na tę dużą pielgrzymkę rodziny Radia Maryja wrześniową. Pamiętam dokładnie, bo pojechałem do Lutogniewa na odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia i już byłem przed plebanią, przyjechał ksiądz biskup Stanisław i no myślę, że też to nie zdradzam żadnej tajemnicy. Widziałem, że coś się dzieje, bo na nikogo nie patrzył, tylko szukał mnie i od razu poprosił, żebyśmy poszli na probostwo. O, po tylu latach można to powiedzieć. I ksiądz biskup mówi, że księże, musimy z tego zrezygnować. Już nie będę podawał szczegółów, dlatego że no, nieważne. W każdym razie no, profesor Chazan, my wiemy, że dziś jest wielkim obrońcą życia, ale niestety jego historia jest taka jak niektórych obrońców życia, że także i przykładał rękę tam, gdzie to życie było niszczone. I ci tacy najbardziej zaciekli próbowali jakby go już z tego okresu, kiedy dawał świadectwo, jakie życie jest ważne, święte i że nie wolno go niszczyć, ci najbardziej zaciekli wyciągali mu tą kartę właśnie tamtą, starą. Jakby nie dawali mu prawa do tego, żeby zaświadczyć o tym, co dzisiaj przeżywa i tego, żeby mógł powiedzieć, że tamto było po prostu złe i jest zawsze złe zabijanie życia. A wiemy, że to się nie miało wydarzyć w pokoiku przy kawce, tylko mieliśmy się spotkać w dużych mediach i przy dużym, powiedzmy także, uczestnictwie wiernych. No i tak się to wtedy stało. Do tego spotkania nie doszło. Rzeczywiście nie doszło. To była niedziela, a w czwartek był pierwszy czwartek września. Trzeba było na tym odcinku znaleźć kogoś innego. Co się udało, zresztą, no, ale to jest epizod. Natomiast wydaje mi się, że po 2 latach, by się troszkę te pewne sprawy wyjaśniły i tak dalej, i odważyłem się zaprosić profesora Chazana. Jeszcze raz zadzwoniłem do niego i mówię, pan profesor pewnie mnie nie pamięta, a z drugiej strony może pamięta, bo takie brzydkie wydarzenie, żeśmy wtedy nie zaufali, nie. A on mówi, proszę księdza, mówi, po pierwsze pamiętam, po drugie o tamtym już nie chcę pamiętać, bo takich rzeczy było wiele, kiedy go tak potraktowano w różnych miejscach i spytałem się, czy zechce przyjechać. I przyjechał, rzeczywiście też to był wrzesień, ale lata mi tu już pouciekały. I to z takich wydarzeń, z takich rozmów związanych, z całej grupy rozmów związanych z małżeństwem, rodziną, ale w tym przypadku obroną życia, no, uważam, że była to jedna z najważniejszych rozmów i takiego przekazu, który mam wrażenie, że też coś przełamał nawet w ogóle w polskim takim społeczeństwie i odbiorze tego tematu. Tam wtedy było kilka tysięcy ludzi przed bazyliką. Oczywiście przekaz, który idzie nie tylko w Polsce, ale wiemy dobrze daleko za ocean i w różne miejsca. I to kiedyś w radiu było takie popularne, że w piątek, potem po pierwszym czwartku często telefony właśnie były i to z różnych półkul. Ludzie dzwonili właśnie ze świata, z Argentyny, z Australii, ze Stanów i pamiętam, że wtedy też mnóstwo było takich głosów podziękowania za to, że żeśmy gdzieś odważyli się wpuścić profesora Hazana i że on to powiedział. No, taki trochę polski, chociaż zachowanie proporcji, ale Nathanson.
Księże Prałacie, dzisiaj wyjątkowy dzień, 27 dzień grudnia. Chcemy też, żeby ksiądz prałat skierował teraz na zakończenie słowo właśnie do słuchaczy, do tych, którzy może od 26 lat są odbiorcami naszego radia. Takie słowa pozdrowień, wyrazy też jakby sympatii, podziękowania. Na zakończenie prosimy właśnie o taką odezwę księdza prałata do słuchaczy.
Do tego nie trzeba mnie namawiać. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny za, jeszcze raz powtarzam, za ten czas, za ludzi, za zaufanie też i księdza biskupa i potem tylu ludzi i księży też i kapłanów, bo tak troszkę gdzieś tam gwiazdorzy tutaj, ale przepraszam, dlatego że od któregoś momentu, co nie było też takie łatwe, ale w którymś momencie udało mi się przekonać też księdza biskupa, że potrzebny jest jeszcze inny kapłan w radiu. No więc tak się zaczęło. Pierwszym moim takim współpracownikiem był ksiądz Krzysztof Ordziniak, Rafał Lubryka i kolejno. I tych księży było bardzo wielu. Był taki czas, że pracowało razem ze mną dwóch. Też częściowo byli oddelegowani w pracy do świętego Józefa, u świętego Józefa w Bazylice. Potem jeszcze inny układ pracy. W każdym razie tych kapłanów też było wielu i wszystkich ich bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo dziękuję. To pewnie też nie było łatwe dla nich tym trudniejsze, że najczęściej nie przychodzili tak jak ja, bez doświadczenia pracy w parafii. Ja w pewnym sensie nie wiedziałem, z czego rezygnuję. Oni już wiedzieli, że powiedzmy ta praca w radiu jest inna, trochę dziwna i myślę, że tego tak bardzo wtedy nie umiałem zrozumieć i nie do końca brałem pod uwagę, że oni muszą się jeszcze z czymś innym zmierzyć, że oni mieli doświadczenie właśnie pracy w parafii, nagle zostali wyrwani do jakiegoś tam radia. Sami mogli nie wierzyć do końca jakby skuteczność, efektywność tej pracy i tak dalej, bo mieli swój ołtarz, swój konfesjonał i swoje doświadczenie z katechezy na przykład i tak dalej, a tutaj nagle gdzieś jakaś siatka i mówić, to nie było takie łatwe, więc bardzo im dziękuję. Ogromna rzesza ludzi świeckich i to tych, którzy potem pracowali jako zatrudnieni do dzisiaj, niektórzy. Wielka, naprawdę wielka rzesza ludzi takich w trybie wolontariuszy, których tu przepraszam, ale nawet są takie osoby, gdzieś widzę twarz, nie mogę sobie przypomnieć, jak mieli na imię, bo czasem byli pół roku, czasem rok, odchodzili, szli na studia i tak dalej. Niektórzy zostawili wiele, wiele lat takiego młodzieńczego zapału, tam byli uczniami szkół średnich na przykład i bardzo dużo takich ludzi. Zupełnie niezrzeszona liczba gości, którzy, żeby takie radio nawet w zakresie 8 godzin dziennie, żeby mogło funkcjonować, to tych ludzi przez miesiąc musi się przewijać naprawdę kilkadziesiąt, żeby te programy były jakoś tam powiedzmy jakby zabezpieczone, jakieś cykle działań i tak dalej, katechezy i inne tam spotkania ze specjalistami i tak dalej. Mnóstwo ludzi, którzy byli na tych pielgrzymkach, które ksiądz Mateusz wspomina, których na przykład tutaj spotykam i oni czasem mówią, proszę księdza, bo byliśmy z księdzem pierwszy raz, a ksiądz był gdzieś tam, albo potem byliśmy z księdzem w Ziemi Świętej, albo kurczę, mi się to pokręciło już wszystko, bo w tej Ziemi Świętej to też tyle tych ludzi już było i tak dalej, więc nawet nie potrafię, no ale potem jakiś jeden, drugi szczegół i to wtedy byliśmy, a to dobrze. No więc na pewno tych wszystkich ludzi pozdrawiam. Wielu słuchaczy, których nigdy nie zobaczyłem, a których głosy znam i do dzisiaj pamiętam, z rozmów telefonicznych, a jeszcze bardziej z prowadzonej modlitwy na antenie. Takie osoby, których imiona tylko pamiętam, dźwięk, tembr ich głosu, natomiast z tym nigdy ich nie spotkałem. Albo tacy, którzy przełamali taką barierę i sami zaproponowali, mówili, chyba pierwszym takim był kimś taki pan Bronisław, świętej pamięci, Bronek Woźniak, który był znany z takiego właśnie różańcowego rozkochania z pielgrzymki i tak myśmy się modlili przez to radio i on kiedyś mówi, a ja to przyjdę do księdza na modlitwę do studia. I potem w każdą sobotę był na modlitwie różańcowej, prowadził, miał swoje rozważania. Potem takie było też piękne, jak umarł i no, to właściwie się nie dziwiłem, nie, że umarł w sobotę, pierwszą sobotę miesiąca. czy pani Janisława, czy taka pani Maria, jeszcze na początku była pani Janina, gdzieś tam z Biskupic, też, no, mnóstwo ludzi, takich ludzi, których niektórych poznałem, innych nie poznałem. No i pozdrawiam tych, którzy dzisiaj się identyfikują z tym radiem i je tworzą i rzeczywiście niektórzy może nawiązują do dawnych lat, a nie, po prostu tego, co mówię, traktują może jako audycję zupełnie historyczną, bo to rzeczywiście jest historyczna w tym sensie, że to już było dawno, dawno, nawet nie w tym wieku.
Księże Prałacie, bardzo dziękuję za to, że dzisiaj w tym wyjątkowym dniu 27 grudnia 2024 roku mogliśmy wspominać początki radia, także te momenty, jak to radio się rozwijało. Ta audycja rzeczywiście jest no, takim wycinkiem z historii. I myślę, że kiedy nas już nie będzie, ktoś do tych audycji sięgnie, bo ważne jest to, żebyśmy też sięgali do tego, jak wyglądały początki naszego radia. Ja przypomnę Państwu, że moim gościem był ksiądz prałat Leszek Szkopek, wieloletni dyrektor Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, a dzisiaj proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Ostrzeszowie. Dziękuję za rozmowę i chcę zapewnić księdza prałata, że każdego dnia o księdzu prałacie na antenie naszego radia pamiętamy w modlitwie, szczególnie w godzinie Bożego Miłosierdzia, kiedy wypowiadamy tą imienną intencję za księdza prałata z prośbą o powrót do zdrowia. Dziękuję za rozmowę i spotkanie.
Bardzo dziękuję. Najpierw zupełnie na serio podziękuję za modlitwę. Naprawdę bardzo jestem wdzięczny i jesteście taką rzeszą ludzi, o których wiem, że pamiętacie, nawet jeśli ktoś dzisiaj nie zna mnie. Dziękuję. Potrzebuję tej modlitwy. Ksiądz Mateusz, on się tak grzecznie teraz odzywa i teraz tak trochę z pół żartem, pół serio. Księże Mateuszu, proszę powiedzieć, jak ksiądz się zwraca do poprzedniego dyrektora.
Księże Szkopku, tak?
Tak, właśnie, więc on tak do mnie mówi, a ja to bardzo lubię, kiedy mnie tak zaczepia. Pozdrawiam jeszcze tylko jedną grupę osób na koniec dzisiejszych moich, może i poprzednich też, ale parafian. Może teraz wiecie też i czasem trochę zrozumiecie i przymkniecie oko na to, że jak tak dużo gadam, dlatego że jak widać, radio na tym polega i 16 lat płacono mi za to, żebym gadał. Dosyć trudno jest się tego oduczyć, więc jak kiedyś ksiądz Mateusz trafi na parafię, no to musicie wiedzieć, że też dostaniecie takiego gadułę, bo też już mu wiele lat płacą za to, żeby gadał. No i czy to się robi lepiej, czy gorzej, ale i ksiądz Mateusz wie, o czym ja mówię i ja wiem, na czym to polega. Po prostu czasem trzeba dziurę zapełnić, czasem trzeba mówić bez końca, bo gość nie przyjechał. No i nie można wtedy powiedzieć sobie koniec. No, nie jest to takie proste potem, kiedy ludzie siedzą w zimnym kościele w ławce, ale z takim serdecznym uśmiechem pozdrawiam całą, zwłaszcza teraz moją ostrzeszowską parafię. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jeszcze na zakończenie, księże Szkopku. Tak sobie pozwolę powiedzieć. Mamy nadzieję też, że może od 7 stycznia 2025 roku uda nam się także stworzyć to pasmo nocne, więc jakaś taka wieczorna audycja księdza prałata. Od 22 do 6 rano możemy dać taki limit. Myślę, że tego czasu by ciągle brakowało, żeby można byłoby mówić i mówić.
No, to znaczy są tego plusy i są minusy. Tego jestem świadomy. Taka zwięzłość wypowiedzi ma wartość, ale też i możliwe, że nam się też wydaje, bo z jednej strony ciągle ktoś próbuje nam wmawiać, że w kościele trzeba uprawiać taką zwięzłą mowę. Ale to jest pytanie, czy rzeczywiście dzisiaj ludzie są do tego przygotowani, bo może tylko zegarek o tym decyduje. Bo oni jednak są poddani temu, co właśnie dzieje się dzień i noc. Włączony telewizor, włączone radio i może skuteczność przekazu czasami, powtarzam, nie twierdzę, że to powinno się dziać w kościele, ale czasami opiera się na tej takiej powtarzalności, że to jeszcze raz, jeszcze z innej strony, jeszcze z czyimś udziałem i tak dalej, w różnych formach. No, to tak, to są takie refleksje na marginesie. A nocne pasmo możliwe, dlatego że niekoniecznie dobrze śpię, więc jeśli gdzieś tutaj stałe łącze podłączycie, to może i takie coś się kiedyś zrealizuje. Życzę, żeby radio mogło być 24-godzinnym radiem. Póki co bardzo piękne jest to, że jest całodzienne, że od rana do wieczora można słuchać Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej.
Dziękujemy, księże prałacie, za to spotkanie. Ja przypomnę Państwu, że naszym gościem był ksiądz prałat Leszek Szkopek. Do usłyszenia.
Bóg zapłać.
Gość dnia w Radiu Rodzina.